Głosowanie korespondencyjne bez lokali wyborczych i urn do głosowania. Za chwilę nowy pomysł PiS na wybory prezydenckie. W tych faktach także marynarze francuskiej floty nieświadomi pandemii. Nasz korespondent zdradzi, jak to w ogóle możliwe. Będą też poznańscy naukowcy, którzy pracują nad innowacyjnym testem wykrywającym koronawirusa. Wybory prezydenckie tylko kopertowe. Jak wiecie z faktów, Prawo i Sprawiedliwość nie chce zrezygnować z głosowania 10 maja i ma na nie nowy pomysł bez lokali wyborczych i urn do głosowania. Zamiast tego 30 milionów uprawnionych ma wysyłać swoje głosy. Jak to wszystko ma działać, o tym Paweł Balinowski.
Każdy wyborca ma odebrać z własnej skrzynki pocztowej pakiet do głosowania, oddać głos i wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki. Taki jest plan. Wątpliwości wobec tak przeprowadzonego głosowania korespondencyjnego jest jednak cała masa, zaczynając od tych najpoważniejszych. Czy jest to zgodne z prawem i konstytucją? Wielu specjalistów wprost twierdzi, że nie, kończąc na sprawach technicznych i pytaniu, czy w ogóle może się to udać. Prawie wszyscy, poza politykami PiS-u, oczywiście mają zastrzeżenia i wskazują, że czasu jest ekstremalnie mało. Do wyborów został nieco ponad miesiąc i choć Sejm zajmie się zmianami w prawie, to Senat może wstrzymać projekt ustawy przez 30 dni i najprawdopodobniej to zrobi.
Fakty prosto z Francji.
Francuskie media ujawniły zaskakującą informację. Załogi okrętów podwodnych z bronią atomową, które od wielu tygodni pływają po morzach i oceanach, nie wiedzą o epidemii koronawirusa, ani o potencjalnych przypadkach zachorowań wśród bliskich. Dlaczego? O tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
Zasada nieprzekazywania tego typu informacji członkom załóg okrętów podwodnych, stanowiących jeden z filarów francuskiej strategii odstraszania nuklearnego, obowiązuje od blisko pół wieku. Francuska armia wychodzi z założenia, że żołnierze ci powinni całkowicie koncentrować się na wypełnianych zadaniach, nie mają dostępu do internetu i mediów, a rodziny mogą im przesyłać tylko krótkie wiadomości, cenzurowane przez oficerów na lądzie. O epidemii koronawirusa i ewentualnych przypadkach zachorowań wśród bliskich członkowie załóg zostaną poinformowani 48 godzin przed powrotem z misji, które trwają średnio 2,5 miesiąca.
Grupa naukowców z Poznania pracuje nad istotnym komponentem testu na obecność COVID-19. Jeśli ich badania zakończą się sukcesem, we współpracy z naukowcami z innych ośrodków na świecie stworzą test immunologiczny na obecność koronawirusa. Od tych przeprowadzanych dotychczas będzie różnił się tym, że pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy osoba, która przebyła chorobę, jest na nią w pełni uodporniona. Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z szefem zespołu badawczego działającego w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii.
To nie jest test lepszy czy gorszy, to jest test komplementarny do tego. On nie ma zastąpić testu genetycznego. Potrzebne jest testowanie zarówno genetyczne, jak i immunologiczne, bo inaczej nigdy nie wyjdziemy z tej pandemii.
Jaki obraz o pacjencie może nam dać ten test?
Test genetyczny daje obraz o tym, czy w tej chwili pacjent jest zarażony, a test immunologiczny daje, czy pacjent był zarażony lub też czy już jest w tej chwili odporny na to. Przede wszystkim jest to ważne ze względu na służby medyczne, policjantów oraz wszystkie inne służby, które w tej chwili są tak nam potrzebne.
Na czym konkretnie polega w tej chwili praca naukowców?
Czekamy na plazmid, który przyjdzie do nas z Wiednia. W ciągu 2 dni powinniśmy mieć wszystkie odczynniki. Co dalej? Zaczniemy produkcję komponentów testu i mam nadzieję, w ciągu paru tygodni będziemy w stanie powiedzieć, że mamy prototyp testu.
Mówił nam profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza Jakub Rybka. Dobronoszem. Pod tym hasłem ruszyła specjalna akcja pomocy seniorom niepełnosprawnym i osobom odbywającym kwarantannę. Jej wolontariusze telefonicznie przyjmują zamówienia na zakupy, wyceniają je i bez bezpośredniego kontaktu dostarczają do odbiorców. Co ważne, robią też wielki ukłon w stronę seniorów, którzy nie korzystają z bankowości elektronicznej i nowych technologii, a mogą mieć kłopot z gotówką.
Z doświadczenia z współpracy z organizacjami pomagającymi seniorom, na przykład wiemy, że seniorzy lubią trzymać gotówkę w domu i ta się już po prostu powoli kończy, więc my ułatwiamy te zakupy, kredytując niejako je w pewien sposób, a za te zakupy oddać pieniądze można dopiero później, czy to przelewem, czy blikiem, samodzielnie bądź z pomocą rodziny, ewentualnie w tym momencie, kiedy ta sytuacja się unormuje i uspokoi.
Mówił Sebastian Drausel, jeden z koordynatorów akcji. Czy mamy odwołać wybory, bo opozycja chce je bojkotować? To jest absurdalne. Mamy rozmontować demokrację, bo opozycji nie idzie w kampanii? Mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem Jacek Sasin, komentując apel opozycji o przesunięcie terminu wyborów ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce.
żyjemy w czasach restrykcji przeróżnych, na przykład w przemieszczaniu się, co ma zrobić ktoś, kto mieszka w Warszawie, a dostanie na przykład w Siemiatyczach, w Gdyni, w Parczewie, gdziekolwiek indziej, do skrzynki.
Szanowny panie redaktorze, ale przypominam panu, że również przy tradycyjnych wyborach to jest tak, że biorą w nich udział ludzie, którzy są zameldowani gdzie indziej, a mieszkają gdzie indziej.
Nie ma takiego problemu w poruszaniu się.
Ale trzeba się zgłosić wcześniej teraz miejsce zamieszkania inne niż w rejestrze wyborczym. I tak trzeba zrobić również teraz. Można to zrobić drogą elektroniczną. Nie trzeba się przemieszczać. Są takie możliwości.
14 minut temu w serwisie słuchaliśmy pytania słuchacza i odpowiedzi na to pytanie. Co na przykład, czy ja mogę jechać do żony, która jest w drugim końcu Polski? I pan wtedy kiwał głową, że nie, no sorry, to nie jest pilna sprawa. Ale... Czyli do żony swojej, do matki i ojca nie mogę jechać na przykład na święta, bo są restrykcje, bo jest koronawirus. Rozumiem. Ale kartę głosowania to jak dostanę, przepraszam?
No tak jak powiedziałem przed chwilą.
Jak?
Pocztą. Pocztą,
ale jeżeli mieszkam w Warszawie...
Trzeba zgłosić, każdy ma obowiązek, jeśli jego adres...
Ale to kiedy?
Jego adres zamieszkania, to wynika również z przepisów wyborczych.
Ale kiedy Państwowa ma to komisja, zrobić? Wydaje
Państwowa
tydzień.
Komisja Wyborcza, panie redaktorze, nie. Niezależnie od tego, czy to głosowanie będzie korespondencyjne, czy tradycyjne, trzeba zgłosić do Państwowej Komisji Wyborczej, że się zamierza głosować w innym miejscu, niż jest adres w rejestrze wyborczym. Więc ten obowiązek nie jest żadnym nowym obowiązkiem, nie jest to żadne nowe rozwiązanie, jest to stosowane w każdych wyborach i tak będzie również teraz. Natomiast poczta pod adres, w którym przebywa wyborca, dostarczy mu pakiet do głosowania, w którym będzie mógł oddać głos, na karcie wyborczej oddać głos.
Te przepisy, ja rozumiem pana zdaniem, które wejdą na pewno, ale dobrze, załóżmy, że...
Nie powiedziałem, że wejdą na pewno.
To załóżmy, że będzie tak, jak pan mówi, że te przepisy wejdą w życie, że zdołacie przepchnąć je przez Sejm i później przegłosować sprzeciw Senatu. Dobrze, załóżmy, że tak będzie w istocie. No i teraz tak, mamy tydzień, nawet mniej niż tydzień, bo no dobrze, niech będzie tydzień. Tydzień, cały tydzień na przeprowadzenie tej całej operacji.
Którą przygotujemy znacznie wcześniej.
Tak, tylko ciągle jeszcze jest to pytanie. Dzień dobry, Siemiatycze, Warszawa.
Panie to, ale to już wyjaśniłem przed chwilą, naprawdę. No może pan uważać, że tego się nie da zrobić. Ja mam inne zdanie.
To nie jest pytanie, ja czy ja uważam, zdanie. Czy się
nie,
da zrobić.
Ja panu wytłumaczyłem przed chwilą.
Czy Polska awansuje do półfinału Mistrzostw Europy? To jest, wie pan, dywagacja.
Panie redaktorze, tutaj nie ma dywagacji.
Pozwolę sobie...
No ale pan to już powiedział przed chwilą o tej wątpliwości.
Chodzi mi o moich słuchaczy i o pańskich w tej chwili słuchaczy, którzy mają prawo wiedzieć, czy oni będą mieli szansę odebrać te swoje pisma, które trafią do nich gdzie indziej.
Szanowny panie, czy mogę jeszcze raz wytłumaczyć powoli? W tradycyjnych wyborach, jeśli ktoś przebywa pod innym adresem niż ten w rejestrze wyborczym i przyjdzie, jak tak, że tak powiem, z głupia frant do lokalu wyborczego w tym miejscu, gdzie przebywa i nie będzie go w rejestrze wyborców, to też nie zagłosuje.
Dobrze.
W związku z tym tak samo jest tutaj. Trzeba po prostu zgłosić Państwowej Komisji Wyborczej, zgłosić swoje miejsce pobytu i wtedy ten pakiet trafi tam, gdzie ten człowiek przebywa.
Rozumiem.
No, to jest normalna zasada,
proszę
która
państwa,
nie jest żadna nowa.
Nie wiem, czego państwo nie rozumiecie.
No więc właśnie nie
się
wiem,
da
czego.
Załatwić. Czego? No,
nie.
Na Boga.
Panie redaktorze, to, że są wybory 10 maja, to wiadomo, nie będzie nie tydzień przed tymi wyborami, tylko wiadomo dzisiaj, wiadomo było miesiąc temu. Każdy może do Komisji Wyborczej takie zastrzeżenie zgłosić.
To są normalne
procedury. A posłałby pan żonę do pracy w tej chwili?
Czy posłałby pan swoją żonę do pracy
Szanowny
w Komisji Wyborczej?
Panie redaktorze, jeśli taka byłaby wola mojej żony, że chciałaby pracować w Komisji Wyborczej, to oczywiście, że tak. Natomiast zwracam uwagę, że dzisiaj...
Powiedziałby pan jej, zastanów się, kochanie,
zwracam
czy
uwagę, panie redaktorze,
Polsce.
Że dzisiaj miliony osób pracują w swoich zakładach
pan
pracy.
Nie chcę odpowiedzieć na pytanie,
ale nie,
które
no, panu, ja panu odpowiadam na pytanie, bo... chcemy powiedzieć ludziom, jaki komunikat dzisiaj.
Ja nie chcę mówić wszystkim.
Idźcie do pracy.
Ja chcę porozmawiać przez sekundkę o pana żonę.
Ale ja bym wolał, moja żona jest osobą prywatną, wolę o niej nie rozmawiać.
Dlatego nie wymieniamy imienia, nazwiska oraz adresu.
Mogę coś powiedzieć, panie doktorze?
Mogę coś powiedzieć. Na ile pańskie przekonanie jest przekonaniem takim ogólnym, a na ile konkretnym własną żonę, własnego syna, który jest pełnoletni.
Konkretnym, ponieważ syn akurat nie chodzi do szkoły, bo na razie są zajęcia odwołane. Ale powiem tak, czy pan chce powiedzieć tym milionom Polakom, którzy dzisiaj chodzą do pracy, pan też jest dzisiaj w pracy tutaj, prawda? Tak. I pan się jakoś nie bał, prawda, przyjść tutaj do pracy, tak, i przeprowadzić tą audycję.
Też się
no, więc właśnie, no więc właśnie, więc z jednej strony mamy powiedzieć milionom Polaków, idźcie do pracy, pracujcie. I
ja
muszą
tego
pójść,
nie mówię.
Ale no wie pan, no to oczywiście możemy zlikwidować państwo w tej chwili, zatrzymać całkowicie gospodarkę, nie wiadomo na jak długo, nie możemy sobie na to
ale
pozwolić.
Panie premierze,
miliony ludzi dzisiaj pracują. Wprowadziliśmy zasady.
No, ale ja tylko zadaję pytanie.
Miliony ludzi dzisiaj pracują i mogą pracować, bo zapewniamy im bezpieczeństwo w pracy, również wprowadzając te normy, o których od kilku dni słyszymy. A jednocześnie mamy przekonywać, że nie można policzyć głosów Komisji Wyborczej. No, nie ma tu logiki.
Panie premierze, czy pan czasami stawia kropkę?
Tak właśnie postawiłem.
Teraz chwila ciszy.
Jak pan pyta, to odpowiadam. No po prostu. No, rozumiem, że lepiej było, żeby pan tylko pytał, a ja milczał.
Teraz chwila ciszy. Żebym ja zadał pytanie, a pan miał szansę odpowiedzieć normalnie. Bo wie pan, ja nawet nie wchodzę z panem w spór. Nie wiem, czy pan zauważył. Ja zadaję tylko pytania i mam pewne wątpliwości, zupełnie drobne. I zadałem panu pytanie nie abstrakcyjne o konflikt polityczny i tak dalej, tylko pańską żonę i dorosłego syna. Czy pan posłałby żonę lub syna do pracy?
Ale co to posłał? Moja żona wyborczej jest niezwykle niezależną osobą.
Nie lubi pan, jak panu przerywam, jest... ale pan mnie przerwał.
No ale no pan zadał pytanie, to odpowiadam.
Jeszcze nie znam, żeby skończyć. Zadałem to pytanie posłał. Żona mówi, słuchaj, szukają chętnych. Jak myślisz? Jak myślisz, Jacku?
Już?
Już.
Można? No więc informuję pana, że moja żona nie zadałaby takiego pytania, ponieważ jest osobą niezwykle samodzielną i sama podejmuje takie decyzje.
Nigdy pana nie pytał o opinię?
Bardzo rzadko.
Są też małżeństwa, w których ludzie się pytają o opinię.
Słyszałem, że są.
Dobrze, to inaczej. Moja żona wpadłaby na taki pomysł, zaczęłoby jej to chodzić po głowie. Ja bardzo jestem przywiązany do mojej żony, już abstrahując od wszystkiego innego. To co mam jej powiedzieć?
Powiedzieć jej, że stworzymy tak bezpieczne warunki do pracy, że może bez żadnych obaw zostać członkiem komisji.
Słyszysz? No, to także wiesz, a spróbuj tylko. Dobrze, a teraz poważnie. Pan mówi, że nie będzie żadnego kłopotu, jeśli opozycja zbojkotuje te wybory. Czy nie boi się pan po prostu tego, że frekwencja w tych wyborach będzie taka, jak na przykład słyszeliśmy w ostatnich sondażach, około 30%. No. Mandat prezydenta wybranego przy 30% frekwencji będzie podważany.
Te badania, o których pan mówi, były robione w sytuacji, kiedy wybory miały wyglądać tak, że wszyscy mieli udać się do lokali wyborczych. Ja nie dziwię się Polakom, że się takiej sytuacji obawiają. No, jeśli z jednej strony mówimy, że najbezpieczniej jest być w domu i to jest prawda, najbezpieczniej jest nie kontaktować się z nikim i to jest prawda, to rzeczywiście te obawy były uzasadnione. Dlatego wprowadzamy taki system, który pozwala głosować nie wychodząc z domu.
A to jest aby odpowiedź na moje pytanie?
Tak, to jest odpowiedź na pana pytanie, ponieważ nie przewiduję, że w tej sytuacji frekwencja miałaby być tak niska. Nie sądzę, żeby argumenty opozycji trafiły do jakiejś ogromnej rzeszy Polaków, którzy dzisiaj chyba widzą, bo to widać gołym okiem, że tak naprawdę nie chodzi o bezpieczeństwo, bo jeśli chodziłoby o bezpieczeństwo, to opozycja poparłaby dzisiaj ochoczo system głosowania korespondencyjnego, bo on daje bezpieczeństwo, tylko chodzi o to, że opozycja uważa dzisiaj, że nie ma szans wygrać tych wyborów, dlatego chce je odwołać.
Cała rozmowa dostępna jest na rmf24.pl, a już dziś 8:02 gościem Roberta Mazurka będzie wiceminister w rządzie PiS Kamil Bortniczuk. Serdecznie polecam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.